Słuchasz Clio na Gołębiej, podcastów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, dziś mamy przyjemność spotkać się w ramach projektu Critical Heritage Studies Hub oraz Grupy Badawczej Dziedzictwo I Rzeczypospolitej. Celem naszych rozmów jest krytyczna refleksja nad różnymi aspektami funkcjonowania dawnej Rzeczypospolitej. Granica polsko-turecka w XVIII wieku to fascynujące miejsce przenikania kultur, handlu i dyplomatycznych napięć. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, jak funkcjonowała w praktyce. Moim dzisiejszym gościem jest pan dr Mariusz Kaczka. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Pan dr Mariusz Kaczka jest pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2019 roku obronił doktorat na Europejskim Uniwersytecie we Florencji, poświęcony polsko-tureckim relacjom w XVIII wieku. W opinii recenzentów dysertacja ta stanowi nowoczesną interpretację wzajemnych relacji, uwzględniającą strefy przenikania, a nie tylko konflikty zbrojne. Jego badania zmieniają nasze postrzeganie relacji polsko-tureckich, ukazując je nie tylko przez pryzmat konfliktów, ale też współpracy i wzajemnych zależności. Wśród publikacji pana doktora na szczególną uwagę zasługuje wydawnictwo źródłowe przygotowane we współpracy z Dariuszem Kołodziejczykiem, zatytułowane Turecki Pasza i Szlachta. Korespondencja gubernatora Chocimia Iliasza Kołczaka-Paszy ze Szlachtą Rzeczypospolitej z lat 1730-1739. Edycja ta została wydana przez Polonikę w 2020 roku. Na początek chciałabym pana zapytać o specyfikę polsko-tureckiej granicy. Jak wyglądała ona w praktyce? Czy była to wyraźna linia podziału, czy raczej przestrzeń współistnienia różnych wpływów?
Granica ta w XVIII wieku miała raczej strukturę, powiedziałbym, porowatą. Nie była granicą linearną, a bardziej sferą. Bez dwóch zdań dochodziło też w XVIII wieku na tej granicy do licznych drobnych konfliktów, które jednak, szczególnie w XVIII wieku, wzmacniały współpracę między obydwoma stronami. Najlepszym przykładem tej współpracy jest właśnie biografia sędziego pogranicznego Jana Świrskiego, który w latach 1732-39 był sędzią pogranicznym podolskim. W XVIII wieku istniały bowiem polsko-tureckie sądy pograniczne. I ten sędzia był sędzią podolskim, ale sprawował coś w rodzaju nieoficjalnej funkcji oficjalnego sędziego do całego pogranicza polsko-tureckiego w XVIII wieku, szczególnie w latach 30. Przez ręce tegoż Świrskiego przepływała większość spraw konfliktowych i zajmował się on także sprawami sądów pogranicznych po upływie jego oficjalnej kadencji, czyli w latach 40., kiedy widział na przykład, że dochodziło do jakichś spraw konfliktowych z Turkami na targach pogranicznych Rzeczpospolitej, to interweniował też już nie będąc oficjalnym sędzią pogranicznym. Współpraca tego Świrskiego znakomicie się układała wtedy, kiedy gubernatorem Chocimia, najbliższej twierdzy tureckiej przy granicy z Rzeczpospolitą, był Iliasz Kołczak-Pasza, który był bośniakiem i znał biegle Polski. Tenże Świrski współpracował wtedy nie tylko z Kołczakiem Paszą, ale także z Piotrem Pawłowskim, czyli z polskim sekretarzem tegoż Paszy, o której wspomnę częściej najpewniej w tej rozmowie. Zarówno od Paszy, jak i od sekretarza Świrski za swoją pracę otrzymywał też liczne prezenty. Nie chodziło tutaj tylko o mediację w konfliktach. Część takich, powiedzmy, nieoficjalnej zapłaty Świrskiego za tą pracę była na przykład kawa, tytoń, lulki do palenia tytonu, czy damascyńskie mydło, które ten Świrski bardzo lubił i które zamawiał w Chocimiu u Paszy albo u jego sekretarza. W zamian negocjował o sprawach dotyczących na przykład drobnych kradzieży, czy napadów tureckich na polską stronę granicy, czy vice versa. Współpraca ta układała się bardzo dobrze i głównie miała na celu karanie chłopów, czy jańczarów chocimskich, czy też mołdawskich poddanych tureckiego sułtana za różne drobne występki. Korespondencja dotycząca tych konfliktów świadczy właśnie o bardzo głębokiej współpracy i daleko idącą zrozumieniu dla struktur administracyjnych drugiej strony, czyli zarówno ta polska szlachta na pograniczu, jak i turecka strona bardzo dobrze rozumiały, jak działa druga strona granicy, jak działają struktury administracyjne tamże. Dodatkowo też bardzo mocno uwidacznia się rola mediatorów kulturowych w tych konfliktach. I tutaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na Tatarów litewskich, tak zwanych Lipków, którzy byli muzułmanami, mieszkali w Rzeczpospolitej, też częściowo na Litwie albo w Koronie, ale służyli często właśnie w wojsku koronnym albo w wojsku litewskim. W przypadku różnego rodzaju negocjacji to właśnie oni odgrywali rolę mediatora, dlatego że byli muzułmanami i też częściowo znali język turecki albo narzecze tatarskie. Z nami zazwyczaj język mówiony, a nie pisany, ale to było wystarczające do mediacji, więc byli wykorzystywani często w tej roli. Istnieją także wyspecjalizowani właśnie jednak eksperci od spraw pogranicza polsko-tureckiego, takie właśnie wspomniane Jan Świrski, czyli z jednej strony byli eksperci, tak jak Świrski, a z drugiej strony całe grupy społeczne, czyli Lipkowie, Tatarzy litewscy.
Bardzo złożona mozaika, ale też myślę, że świetnie pan pokazuje, że granica to nie tylko ziemia, czy pewien pas, który dzieli dwa obszary, ale to są również ludzie, którzy ten obszar zamieszkują i tutaj działają. Jednym z tych ludzi był Paweł Benoe. Chciałam pana zapytać, jaką rolę odegrał i co jego działalność mówi nam o funkcjonowaniu pogranicza?
Może pokrótce opowiem na samym początku, kim on był. Paweł Benoe był późniejszym kasztelanem warszawskim. Na samym początku jednak kariery był drobnym szlachcicem o pochodzeniu polsko-francuskim. Był uzdolniony językowo, miał piękne pismo i karierę rozpoczynał w otoczeniu Potockich. Był sekretarzem Józefa Potockiego, późniejszego hetmana wielkiego koronnego, na samym początku kariery. W trakcie Wielkiej Wojny Północnej Benoe wraz z Potockim, jak i też dużą grupą szlachty wylądował w Imperium Osmańskim i spędził tam kilka lat. Podróżował też dużo po tym Imperium Osmańskim. Kilka lat spędził też najprawdopodobniej w Stambule, gdzie poznał swoją żonę Mariannę z Paleologów, Greczynkę, z którą korespondował w mieszance polskiego, tureckiego i greckiego, co też świadczy właśnie o tym jego uzdolnieniu językowym. Odgrywał on, i tak też się pojawia w korespondencji szlacheckiej, rolę eksperta od spraw tureckich, które rozumiał dobrze i widać w korespondencji właśnie szlachty, że występuje bardzo często w tej roli. Bardzo dobrze znał turecki, do tego stopnia, że brał też udział w tłumaczeniach oficjalnej korespondencji wraz z dragomanami, czyli tłumaczami, oficjalnymi tłumaczami koronnymi języków orientalnych. Benoe dobrze także rozumiał ceremonie dyplomatyczne i w swojej korespondencji używał poprawnych osmańskich określeń, jeśli chodzi o fragmenty tego ceremoniału, czy też o samą nazwę tego ceremoniału, poszryfat, nazywał go po sporszczeniu, co jest osmańskim słowem właśnie na ceremonię. Benoe w XVIII wieku zrobił karierę w Rzeczpospolitej właśnie jako ekspert od Turcji i w 1743 został ostatecznie wysłany do Stambułu jako poseł króla i Rzeczpospolitej, co było zwieńczeniem tej jego kariery. Ze swoich obowiązków wywiązał się poprawnie, co jednak najciekawsze, wykorzystał ten pobyt głównie na robienie zakupów. I to jest też taki aspekt dyplomacji polsko-tureckiej w XVII, ale też w XVIII wieku. Z każdym dyplomatą do Stambułu szlachta jeździła po to, żeby robić zakupy. I Benoe po powrocie przywiózł do Rzeczpospolitej m.in. gigantyczną ilość kawy, którą później próbowała sprzedać w Rzeczpospolitej, ale ponoć była nędznej jakości, więc nie udawało się to zbyt dobrze.
To ciekawe, bo ta kawa turecka z reguły cieszyła się wielką estymą i była uważana za bardzo dobrą na szlacheckim stole.
Tak, najprawdopodobniej on zrobił tutaj błąd inny niż Świrski. Świrski na przykład, zamawiając kawę w Chrzcimiu, zamawiał kawę zieloną, czyli niepaloną.
Niepaloną.
Tak, i palił ją sam w domu, a Benoe kupił już kawę paloną, więc jak ją przywiózł, to najprawdopodobniej była już nieświeża. Tak, dokładnie. Tenże Benoe właśnie odgrywał też rolę w pograniczu. Jego rola na pograniczu była jednak mniej istotna, moim zdaniem, niż pozostałych aktorów. On się zajmował głównie relacjami ze Stambułem i z wysoką dyplomacją.
No właśnie, a jak w tym kontekście radziła sobie polska dyplomacja? W jaki sposób utrzymywano kontakty? Negocjowano, ale też podpisywano traktaty?
W XVIII wieku polska dyplomacja w Stambule zdecydowanie traci na znaczeniu. Widać to między innymi po samej randze wysyłanych posłów. Ostatnim posłem wielkim wysłanym do Stambułu był Stanisław Chomentowski, wysłany w latach 1812-14. I po Chomentowskim nie ma już posłów wielkich, są posłowie zwyczajni, tacy właśnie jak Benoe. Działa to też dwie strony, czyli Osmanie też przestają wysyłać dyplomatów wyższej rangi do Rzeczypospolitej. Wysyłają też dyplomatów do Rzeczypospolitej już nie z tytułem efendi, czyli tytułem uczonego, wykształconego Osmana, tylko zazwyczaj z niższym tytułem agi, co świadczy właśnie o też spadku znaczenia Rzeczypospolitej na arenie dyplomatycznej Stambułu i w relacjach z Osmanami w XVIII wieku. W XVIII wieku też na arenie dyplomatycznej Stambułu pojawia się bardzo mocno Rosja i Rosja buduje też wtedy stałą reprezentację dyplomatyczną w Stambule, której Rzeczpospolita nie posiadała. O tym opowiem też może później troszkę więcej. Relacje dyplomatyczne też polsko-tureckie w XVIII wieku stają się powoli wytyczną relacji rosyjsko-tureckich, czyli dla przykładu w 1739 roku Rosjanie użyli terytorium Rzeczypospolitej, żeby napaść na twierdzę Chocimską i to skutecznie udało im się zdobyć tę twierdzę. Także tureccy dyplomaci Rzeczypospolitej w XVIII wieku cały czas przywołują traktat pruski zawarty w 1711 roku, który, kiedy to udało im się wygrać z Piotrem I wielką bitwę nad Prutem, i wymusili na Piotrze I punkt w traktacie, który zakazywał w Rzeczypospolitej pobytu wojsk rosyjskich. I praktycznie każdy dyplomata turecki, który pojawiał się w Rzeczypospolitej, przywoływał tenże punkt. Czyli to wskazuje też właśnie na ten spadek znaczenia dyplomatycznego i na tą Rzeczpospolitą, która się pojawia jako bardziej wytyczna relacji rosyjsko-tureckich niż jako jednostka samodzielna, powiedziałbym. Zabiegi te zazwyczaj się nie udawały, jeżeli chodzi o usunięcie Rosjan z Rzeczpospolitej, to Turcy cały czas chcieli tego i wspierali te zabiegi Rzeczpospolitej. Nie udawało się to jednak. W XVIII wieku jednak widać, jaką bardzo dużą życzliwość Osmanów w stosunku do Rzeczpospolitej i w stosunku do szlachty Rzeczpospolitej i do oporu w stosunku do Rosjan. I tutaj się pojawia właśnie też ta współpraca na przykład w latach 30. między szlachtą Rzeczpospolitej, a tureckim gubernatorem Chocimia Iliaszą Kołczakiem Paszą. Wtedy, kiedy wojska rosyjskie pojawiają się w Rzeczpospolitej, część szlachty ucieka do tego tureckiego paszy i znajduje schronienie w jego prywatnych dobrach, co świadczy właśnie o tych pozytywnych relacjach.
W swoich badaniach zwraca pan szczególną uwagę na postać dragomanów, czyli tłumaczy, którzy byli kluczowi dla dyplomacji. Czy znamy konkretne postaci, które pracowały dla Rzeczypospolitej? Jakie znaczenie miała ich praca w praktyce? Wydają się niezwykle istotni zarówno w kontekście funkcjonowania pogranicza, jak i prowadzonych rozmów.
Tak, dragomani szczególnie w XVIII wieku nabrali niezwykłego wręcz znaczenia dla tych relacji nie tylko osmańsko-polskich, ale też europejsko-osmańskich. Spora liczba dragomanów pracująca dla ambasad europejskich w Stambule pochodziła właśnie ze Stambułu, z dzielnic Galata i Pera. W tejże dzielnicy właśnie dragomani zbudowali całą społeczność z licznymi dynastiami, które były połączone ze sobą poprzez małżeństwo i poprzez trzymanie dzieci do chrztu w kościołach katolickich i ortodoksyjnych Stambułu. Zdarzało się też, że ta sama dynastia dragomanów obsługiwała różne misje dyplomatyczne. I tutaj pojawia się problem, który teraz bardzo mnie interesuje, czyli kwestia zaufania dyplomacji i zaufania względem tłumaczy czy sekretarzy. A wydaje się, że ufano im bardzo rzadko. I tutaj jako przykład i taką odpowiedź na to pytanie można dać Francesco Giulianiego, czyli tłumacza językowo orientalnie króla i Rzeczypospolitej przez większość czasów saskich, czyli aż do lat 60. XVIII wieku. Giuliani był Neapolitańczykiem najpewniej z pochodzenia i pojawił się w Stambule gdzieś koło lat 30. XVIII wieku. Od 1736 roku był oficjalnym tłumaczem króla i Rzeczpospolitej języków orientalnych, ale jednocześnie był kimś w rodzaju półoficjalnego rezydenta polsko-saskiego w Stambule, ale o niepotwierdzonym statusie, czyli Osmanie go nie uznawali za takiego rezydenta. Uczestniczył on jako tłumacz właśnie w poselstwach Rzeczpospolitej do Stambułu, w tym celu też podróżując do Rzeczpospolitej, czy też podróżując do Saksonii po prezenty. Przywoził stamtąd na przykład porcelanę, która była bardzo miśnieńską, która była bardzo popularnym prezentem dla Osmanów w XVIII wieku. Tenże Giuliani był opłacany przez skarb koronny i saski Ale jak się wydaje, i te podejrzenia wysuwał bardzo dobry orientalista i badacz relacji głównie polsko-tatarskiej, Bohdan Baranowski, najprawdopodobniej informacje od Giulianiego kupowali także Rosjanie, którym odsprzedawał on właśnie te najważniejsze informacje o Rzeczpospolitej i posłał w Imperium Osmańskim. Tego typu oskarżenia w literaturze przedmiotu pojawiają się praktycznie cały czas w stosunku do tłumaczy. Są one jednak zazwyczaj niezbadane i niepotwierdzone.
Nie no to chyba też ciężko bada się tego rodzaju kwestie, jak zagadnienie lojalności czy wierności wobec głównego mocodawcy.
Tak, zdecydowanie. Mamy tutaj jednak bardzo dużo poszlak wskazujących na to, że tego typu oskarżenia mogą być zgodne z prawdą. I tutaj podam przykład, wracając do sekretarza tureckiego baszy chocimskiego Piotra Pawełskiego. W 1739, kiedy w okolicy Chocimia pojawiły się wojska rosyjskie, Pawłowski natychmiast uciekł do tych wojsk i okazało się, że jest informatorem rosyjskim. I od tego momentu pasza pisał swoje listy sam po polsku, już nie pisał ich jego sekretarz. Więc zdaje się, że jest to bardzo interesująca kwestia w XVIII wieku, ta kwestia zaufania względem tłumaczy i sekretarzy. Ale nie tylko w dyplomacji, ale też w administracji lokalnej w Imperium Osmańskim. Dlatego, że każdy gubernator osmański na prowincji posiadał swoich sekretarzy wyspecjalizowanych w konkretnych językach, czyli przy granicy z Polską był to sekretarz polski, przy granicy z Rosją sekretarz rosyjski. I bardzo często ci ludzie pracowali nie tylko dla paszy. I jest to jedna z kwestii, która teraz bardzo mnie interesuje, którą chciałbym chyba badać w przyszłości. Wymagałoby to jednak bardzo szerokich badań w archiwach dyplomatycznych europejskich i najpewniej też rosyjskich, żeby zbadać tutaj, jak wyglądały różne sieci informacyjne różnych imperiów i jak zdobywano informacje i tworzono sieci informacyjne wewnątrz Imperium Osmańskiego.
Bardzo ciekawe. Zmierzamy powoli do końca naszego dialogu. Chciałabym jeszcze zapytać, jakie kierunki badań nad relacjami polsko-tureckimi uważa pan dziś za szczególnie istotne? Częściowo ta odpowiedź się pojawiła, ale może warto jeszcze pogłębić ten wątek. I czy chciałby pan coś dodać na zakończenie tej naszej rozmowy?
Wydaje mi się, że ciekawym kierunkiem badań byłoby nie tylko skupienie się na tych bardziej pozytywnych aspektach relacji osmańsko-polskich w epoce nowożytnej, co też może wydawanie ponownie materiałów tureckich o Polsce. Jest to jeden z tematów, który nie pojawia się za bardzo w historiografii. Starsze publikacje Abrahamowicza na przykład były wydawane jeszcze w latach 60. I tutaj można by przygotować we współpracy z turkologami wydanie jednego z Sefaretname, czyli jednego z raportów dyplomatycznych ambasadorów tureckich o Rzeczpospolitej w XVIII wieku. I to by musiał być większy projekt we współpracy właśnie też z ekspertami językowymi, żeby to dobrze wydać i przetłumaczyć też na polski. Myślę, że to jest jeden z wątków badań od lat 60., który nie jest kontynuowany. No, to jest jeden z tych wątków, który byłby ciekawy. Drugi wątek to też diariusze polskich dyplomatów z Turcji. To też jest wątek, który nie został już podniesiony chyba od lat 90., od kiedy ukazał się drukiem ostatni z tych diariuszy. Jest ich bardzo dużo w rękopisach. Są też diariusze wydane drukiem. Jest jeden diariusz Chomenpeskiego, który nie ma wydania krytycznego. Jest to ogromny temat, też na pewno temat na bardzo duży projekt.
Tak, i wydaje się, że są to takie badania o znaczeniu podstawowym, bez których trudno będzie wiedzę o funkcjonowaniu pogranicza czy relacjach polsko-tureckich pogłębiać czy poszerzać. Mhm. Bardzo panu dziękuję za tę dzisiejszą ciekawą rozmowę, dzięki której poznaliśmy tajniki funkcjonowania obszaru niezwykle ciekawego, barwnego i dynamicznego.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Słuchałeś Clio na Gołębiej, podcastów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do usłyszenia.